Niedziela Palmowa i rozważanie męki pańskiej uzmysławia nam rzeczywistość kryzysu. Męka Chrystusa jest bowiem sytuacją kryzysu. Jest to więc dobry kontekst do podjęcia tego tematu, który w jakimś stopniu każdego z nas dotyka. Wśród wielu modnych i zarazem budzących trwogę pojęć współczesnych jest słowo kryzys. Gabinety psychoterapeutyczne i psychiatryczne oblegane są w sprawie kryzysu. Biegnie się do psychoterapeuty, do psychiatry czasem, bo dotyka kryzys. Błędne jest przekonanie, że należy za wszelką cenę kryzysu unikać. Jako coś, co jest złe, destrukcyjne, niepożądane. A tymczasem, niezależnie od naszych starań, kryzys i tak przychodzi, czy chcemy, czy nie chcemy. Źródłem kryzysu, jego przyczyną może być bardzo wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zaplanować, ani się przed nimi uchronić. Tak więc w powszechnym odczuciu kryzys jest czymś negatywnym, pełnym pesymizmu, dramatu, jest jakimś bolesnym zakrętem w życiu człowieka, od którego, jak powiedziałem, trzeba za wszelką cenę uciekać. Tymczasem grecki źródłosłów pojęcia kryzys, bodajże krinomai, oznacza coś znacznie szerszego. Etymologicznie biorąc, słowo kryzys oznacza siłę rozróżniającą, rozróżnianie, oddzielanie, wybór, spór, osąd, konfrontację, poszukiwanie rozwiązania czy też wyjaśnienia i także podejmowanie decyzji. I to wszystko rzeczywiście zawiera się w pojęciu kryzys, a więc nie musi być to od razu rzeczywistość zła. Kryzys, owszem, niesie ze sobą sytuacje trudne, ryzykowne, ale niesie też ze sobą nadzieję. I problem polega nie tyle na samym kryzysie, co na jego rozwiązaniu. Można by więc powiedzieć, że od tego, jak wyjdziemy z kryzysu, zależy dalszy ciąg naszego życia. Nie tyle od samego kryzysu, co od sposobu radzenia sobie z owym kryzysem. Kryzys może bowiem być źle rozwiązany i wówczas pociąga za sobą różne negatywne skutki, których też do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale też kryzys niesie ze sobą szansę na gruntowną zmianę i integrację na wyższym poziomie, a więc rozwój. Jest takie porzekadło, które słyszałem dawno temu, iż drzewo rośnie pękaniem kory. Kora na drzewie jest pomarszczona, bo ona pęka, dlatego że drzewo rośnie. Więc pękanie tej kory, coś, co, tak patrząc po ludzku, może rodzić ból, bo kiedy nam skóra pęka, wysuszona, to boli. W przypadku drzewa to pękanie kory jest oznaką rozwoju, choć jest też oznaką bólu. Kryzys więc niesie ze sobą także nadzieję rozwoju. Gdyby nie było kryzysu, nie było owego zakrętu na drodze naszego życia, prawdopodobnie trudno byłoby taką drogą podążać. Nie ma dróg absolutnie prostych. Wprawdzie buduje się autostrady bardzo strzeliste, o bardzo łagodnych nachyleniach czy zakrętach, ale w rezultacie jakieś te zakręty muszą być, jeżeli droga ma prowadzić do jakiegoś z góry wytyczonego celu. Coś podobnego dzieje się z drogą życia człowieka. Te zakręty muszą być. I wiemy skądinąd, że górskie serpentyny nadają tej drodze i całemu krajobrazowi niepowtarzalny klimat. To są miejsca, które czasem właśnie z uwagi na urok przyciągają turystów, przyciągają ludzi. Podobnie bywa i z życiem człowieka. Nie twierdzę, że zawsze nasze życie musi być takie pełne zakrętów, pełne kryzysów, pokomplikowane, ale z hagiografii i z biografistyki wiemy, że życiorysy niektórych ludzi najeżone tymi kryzysami są bardzo interesujące i bardzo pouczające dla innych. Chodzi więc o to, że nie trzeba demonizować kryzysu jako takiego. Należy natomiast zwrócić uwagę na diagnozę sytuacji, w której kryzys się rodzi, aby tym lepiej rozwiązać kryzys, w jaki człowiek wpada. Kryzys bowiem dotyczy także życia duchowego. Życie duchowe nie jest wolne od kryzysów, o czym dobitnie świadczy cała doktryna sanhuanistyczna i terezjańska. Opisane przez świętego Jana od Krzyża ciemne noce zmysłów i ducha, zarówno czynne, jak i bierne, to nic innego jak kryzysy opisane językiem duchowości i mistyki. O kryzysie duchowym mówimy wtedy, kiedy człowiek pod wpływem złożonych czynników czuje się wewnętrznie zmuszony do zmiany swojego dotychczasowego widzenia rzeczywistości, jaka go otacza, a więc zmiany swojego postrzegania Boga, świata, zmiany w systemie wartości, w dziedzinie konkretnych praktyk i swoich zachowań. I ta zmiana może mieć charakter pozytywny i negatywny. Mówiąc inaczej, kryzys to zmiana postawy, a postawa, jak mówiłem to przy innej okazji, polega na zajęciu stanowiska i działaniu, postępowaniu zgodnie z zajętym stanowiskiem. I to postępowanie zgodnie z zajętym stanowiskiem można opisywać, mierzyć w takich trzech obszarach, mianowicie intelektualnym, poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. Te trzy wymiary: poznawczy, aksjologiczno-afektywny i działaniowy podlegają kryzysom. W tych trzech wymiarach możemy śledzić proces kryzysu. Przyczyny kryzysu mogą być bardzo różne. Może to być jakieś nieszczęście, choroba, zmęczenie, stres, naturalne procesy starzenia się, a więc czy menopauza, czy andropauza. Jak również przyczyną kryzysu może być nieracjonalny i niehigieniczny tryb życia. Przepracowanie, przemęczenie, bardzo wiele czynników. Zwykle nie jest to jakiś jeden czynnik, ale cały zespół, które się nakładają na siebie i w jakimś sensie mogą się też intensyfikować poprzez te różne kombinacje. To trochę tak, jak pewnie w sferze higieny i zdrowia, kiedy jeden czynnik może nie jest tak bezpośrednio szkodliwy, jak nałożenie się kilku czynników powodują, że to, co brane z osobna jest nieszkodliwe lub mało szkodliwe, wzięte razem może być sytuacją bardzo niebezpieczną. Po czym poznać człowieka w stanie kryzysu? Psychologowie mówią człowieka kryzysującego. Brzydkie to słowo, ale bywa używane. Otóż trzeba powiedzieć w ten sposób, że jakikolwiek kryzys, czy to zdrowotny, psychiczny, intelektualny, duchowy, moralny, mogą być one bardzo różne i mogą występować jednocześnie. Jakikolwiek kryzys zależy zawsze od tego, kto go przeżywa i od tego, co przeżywa. Więc nie ma jakiejś jednej skali diagnostyki kryzysu. To, co u jednych może wskazywać na stan kryzysu, u innych może być zachowaniem codziennym, obojętnym. Więc każdy ten kryzys przeżywa na swój sposób i każdy go na swój sposób manifestuje. Niemniej jednak można dostrzec pewne oznaki, powiedziałbym, uniwersalne, które wskazują na kryzys. nie są to narzędzia laboratoryjne, jakiś rodzaj tomografii moralnej, duchowej czy jakiejś innej, że przeskanujemy człowieka i mamy czarno na białym, w którym momencie jakiego rodzaju kryzys w nim siedzi. Tak się nie da. Natomiast obserwacja, pewne zachowania, pewne sytuacje mogą być przesłanką do stwierdzenia dla siebie, jak i dla innych, że jestem w kryzysie. Najczęściej w przypadku osób kryzysujących dostrzega się pewną sztuczność i niepewność w sposobie bycia. Człowiek nie czuje się pewny w tym, kim do tej pory był i jest. Jest w sytuacji przejściowej, a więc jest pewna sztuczność. To trochę tak jak chodzenie w nowych butach. Niby chodzimy, a jednak ten krok jest już bardziej jakiś taki powściągliwy, niepewny, zanim ta noga się przyzwyczai do nowego buta, pod warunkiem, że ten but jest w miarę dopasowany. Coś podobnego dzieje się w sytuacji człowieka kryzysującego, że w jego poglądach, w jego hierarchii wartości, także w jego konkretnych zachowaniach jest jakaś nowość, jest coś innego, coś, co nie do końca przystaje do jego dotychczasowego stylu życia. To może być symptom kryzysu. On sam jest pewny tego, jak się zachowuje, jak postępuje, jak motywuje swoje postawy, jaka jest świadomość jego danego problemu. Więc ta sztuczność, ta przejściowość, ta niepewność może być oznaką stanu kryzysowego. A więc jest jakaś tymczasowość, prowizoryczność poglądów, hierarchii wartości, czy też zaburzenie dotychczasowych zachowań. Człowiek się zachowuje inaczej. I tak jak powiedziałem, to zachowanie, ono może iść w różnych kierunkach. Ku zaniedbaniu albo ku wzmocnieniu aż po fanatyzm. Od zaniku po fanatyzm. Od negatywnych do pozytywnych. A więc będzie ta skala rozpiętości zarówno w jakości, jak i w intensywności bardzo różna. Bardzo często sytuacji kryzysowej towarzyszą stany emocjonalne o charakterze skrajnym. I to jest jeden z czynników chyba dość wyraźnie rzucający się w oczy. A więc od euforii do przygnębienia i smutku. Od poczucia świętości i bycia usprawiedliwionym do przekonania o własnej winie, nędzy, podłości i tak dalej. Te przejścia są krótkie, gwałtowne i krótkie, bardzo skrajne. Od przesadnej gorliwości do zupełnej obojętności w sferze podstawowych praktyk religijnych, takich jak codzienna modlitwa, niedzielna msza święta, okresowa spowiedź czy temu podobne zachowania. Nie tak dawno jeszcze nie do pomyślenia było dla mnie, powiedzmy, opuszczenie mszy niedzielnej, a w tej chwili jest to czymś tak normalnym i to mnie nie rusza. A upłynęło zaledwie kilka tygodni, czy powiedzmy kilka miesięcy. A więc sytuacja, która by wskazywała, że mamy do czynienia z kryzysem. Temu rozchwianiu w sferze motywacji, w sferze zachowań, w sferze emocjonalnej towarzyszy także pewien rodzaj zamknięcia się w sobie. Znowu to jest kolejny czynnik, który nie trudno dostrzec, że osoba, która wykazuje takie zachowania ambiwalentne, na ogół nie chce o tym mówić. Jest zamknięta, ucieka, izoluje się. Właśnie jednym z oznak kryzysu jest wycofywanie się, zamykanie się w sobie z przekonaniem, że ja sam muszę swój problem rozwiązać. Zostawcie mnie w spokoju, ja sobie dam radę, odczepcie się. Tego typu retoryka prawie że upewnia nas w sytuacji kryzysu, choćby chwilowego, ale jednak kryzysu. Temu zamknięciu towarzyszy także drażliwość. w zakresie różnych tematów. I to najczęściej ta drażliwość wiąże się z istotą problemu. Ktoś, kto przeżywa kryzys, powiedzmy, w sferze religijnej, będzie drażliwy na punkcie podejmowanych tematów religijnych i temu podobne. Czyli te tematy, które są mu bliskie z jakiegoś powodu, będą dla niego trudne, drażliwe, od których będzie chciał uciekać. Jak wobec tego radzić sobie, twórczo radzić z kryzysami, zwłaszcza duchowymi, jakie człowieka mogą dopadać i de facto dopadają? Psychologowie, pedagodzy twierdzą, że nie ma człowieka, który by nie przeszedł jakiegoś kryzysu. Każdy z nas przechodzi przez kryzysy. O różnym nasileniu, o różnej etiologii, ale nie ma człowieka, który by nie był poddany kryzysom, bo to jest naturalny proces rozwoju. Jeżeli nie byłoby kryzysu, nie byłoby rozwoju. I tak jak nie ma jednej charakterystyki, w czym się ma przejawiać kryzys, podobnie nie ma jednej złotej recepty na twórcze rozwiązanie każdego kryzysu. Niedawno mi ktoś opowiadał, że w Warszawie przy wyjściu chyba z metra stał jakiś człowiek o egzotycznym wyglądzie, czyli jakiś Afrykańczyk czy Azjata, który rozdawał ulotki i prezentował się jako ten, który ma rozwiązania wszystkich problemów, łącznie z sercowymi. Że gwarantuje skuteczne rozwiązanie wszystkich problemów. Więc nie ma takiej recepty, aby wszystkie problemy zostały rozwiązane, zwłaszcza dotyczące stanu kryzysu, tego życiowego zakrętu. Niemniej jednak pierwszą rzeczą, jaką należałoby zrobić w sferze wychodzenia czy wyprowadzania człowieka z kryzysu, to najpierw trzeba dobrze zdiagnozować sytuację człowieka w kryzysie. Czy to zrobi ktoś z zewnątrz, czy najlepiej, jeżeli sam kryzysujący zdoła zdiagnozować poprawnie swój stan wewnętrzny, ustalając rodzaj kryzysu i jego bezpośrednie, czy też prawdopodobne przyczyny. I to jest chyba jeden z najtrudniejszych momentów. Uchwycić źródło. To jest chyba tak jak w diagnostyce medycznej. Też znaleźć przyczynę bólu, przyczynę cierpienia. Wtedy łatwo jest już, czy łatwiej znaleźć środki zaradcze. Łatwiej też przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli zna się przyczynę. Nie znając przyczyny, można długo błądzić, zadając jeszcze większy ból, jeszcze większe cierpienie, pogrążając człowieka w jeszcze większym kryzysie, zamiast mu pomóc. Tymczasowość poglądów w stanie kryzysu sprawia, że należałoby więc dążyć do obiektywnego usytuowania problemu w realiach życia. Więc próba zobiektywizowania sytuacji. Człowiek w kryzysie widzi tę sytuację ze swojego punktu widzenia, bo inaczej nie potrafi. I czasem widzi ją w sposób karykaturalny, z zaburzeniem proporcji. Dlatego ważne jest zobaczenie tego we właściwych proporcjach, w rzeczywistości, jak to wygląda. Nie trudno też zauważyć, że działania przeciwne do przejawów i przyczyn kryzysu zwykle bywają najskuteczniejszymi środkami pokonywania destrukcyjnych skutków kryzysu. I dzięki tym działaniom przeciwnym można wyjść bądź też wyprowadzić człowieka bez większych uszczerbków z tego chwilowego zakrętu życiowego. Dlatego tak mądra jest ta zasada świętego Ignacego agere contra, działać przeciw. Podjąć działania przeciwne w stosunku do tych, które stały się źródłem kryzysu. Jeżeli ktoś zaniechał modlitwy, no to powinien ją podjąć. Wszelkie tutaj zabiegi psychologiczne, wszelkie próby wytłumaczenia, zagłaskania sumienia nic nie dadzą. Po prostu trzeba się zacząć modlić. Jeżeli ktoś latami nie był u spowiedzi i w związku z tym przeżywa kryzys w swojej relacji do Boga, to nic nie pomoże psycholog, jakaś psychoterapia. Po prostu trzeba klęknąć u konfesjonału, szczerze się wyspowiadać, po prostu się nawrócić. Nie ma innego właściwie sensownego rozwiązania. Zgodnie z tezą, że łaska bazuje na naturze, łaska Boża nie niszczy natury, ale ją zakłada, na niej buduje życie nadprzyrodzone. Zgodnie z tą tezą wskazuje się w teologii duchowości i w wspomagającej ją psychologii personalistycznej dwa typy sposobów wychodzenia czy wyprowadzania z kryzysu. Mianowicie sposoby, które moglibyśmy nazwać naturalnymi i nadprzyrodzonymi. Warto na to zwrócić uwagę, że nie wystarczy dla skutecznego wyprowadzenia człowieka z kryzysu, mówimy tu głównie o kryzysie duchowym, stosowanie wyłącznie tylko środków typowo duchowych, jak modlitwa, jak spowiedź, jak Eucharystia i tak dalej. Nie można lekceważyć tych środków pomocowych, które określamy jako naturalnych. Oprócz tych nadprzyrodzonych. Jedne i drugie. Człowiek jest bowiem całością. Człowiek jest bytem w ciele, uduchowionym ciałem, ucieleśnionym duchem. Odpowiednio do tego należy stosować dwa typy środków pomocowych do wyprowadzenia człowieka z kryzysu. Na przykład w sytuacji kryzysu warto wziąć pod uwagę potrzebę koniecznego wypoczynku, normalnego, koniecznego wypoczynku. Trzeba bowiem najpierw przywrócić równowagę psychofizyczną. Jeżeli ktoś jest przemęczony, niewyspany, zestresowany i wszystko mu jedno, z tego powodu poważnie zaniedbał swoje obowiązki duchowe, to polecanie mu, żeby się jeszcze więcej modlił, podczas gdy on przewraca się ze zmęczenia, byłoby czymś zupełnie nieroztropnym. Należy najpierw takiego człowieka wysłać na urlop, niech wypocznie, niech się wyśpi. Nawet go czasem trzeba do tego zmusić. Zresztą zmusza do tego odpowiednie prawo, nakazując w określonym przedziale czasowym wykorzystać urlop. W przeciwnym razie pracodawca poniesie konsekwencje, jeżeli nie udzieli w sensie nawet przymusowym pracownikowi urlopu. Pracownik nie może powiedzieć, ja nie będę wypoczywał. Musi. W najlepszym razie, czy w najgorszym razie dadzą mu rekompensaty, ale to też w ściśle określonych warunkach, w których nie jest możliwe obiektywne wykorzystanie urlopu. A więc przemęczenie, niedosypianie, napięcia spowodowane przez różne sytuacje konfliktowe naruszają tę równowagę i trzeba najpierw tę równowagę psychiczną przywrócić. Nie na wiele przydadzą się wszelkiego rodzaju leki czy terapie, jeżeli nie zastosuje się najbardziej naturalnego środka przewidzianego w Bożym porządku stworzenia, jakim jest zwyczajny odpoczynek. Bóg odpoczął jako stwórca, a człowiek uważa, że bez odpoczynku może się obejść. Gorzej, jeżeli wszyscy dookoła też tak uważają, że ktoś, mają prawo tylko eksploatować człowieka, ale nie ma prawa odpocząć. Często tak bywa, że ci, którzy dają najwięcej roboty, to najbardziej mówią o tym, że powinieneś odpocząć. Ale najpierw zrób moją robotę. Równie ważnym środkiem pomocy w tym wychodzeniu z kryzysu, bądź też wyprowadzaniu kogoś z kryzysu, jest optymizm. Prowizoryczność skali wartości, jaką charakteryzuje się stan kryzysu, rodzi pokusę jednostronnego i to na ogół negatywnego oceniania siebie. Raczej rzadko się spotyka człowieka, który by w sytuacji kryzysu oceniał siebie hiperpozytywnie. Raczej jest to tendencja w drugą stronę, właśnie hipernegatywnie, wszystko na nie. Jestem beznadziejny, najgorszy. W ogóle szkoda, że Pan Bóg mnie stworzył. Szkoda, że psuje powietrze i wszystko na nie. Więc trzeba przywrócić równowagę w sferze psychoemocjonalnej, wzmacniając optymizm. A więc trzeba spojrzeć na siebie w miarę obiektywnie. Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że sam kryzys nie jest końcem świata. Zakręt drogi nie oznacza jej końca, choć czasem tak może być. Ale doświadczenie i nadzieja nam pozwala widzieć za tym zakrętem zupełnie nową drogę, nową przestrzeń, czasami dużo ciekawszą, dużo wygodniejszą niż do tej pory. Więc żeby nie lękać się tylko samego kryzysu i traktować kryzys jako koniec świata, wpadając w dramat, że ojejku, źle się dzieje ze mną, więc nie zasługuję już na jakikolwiek szacunek nawet ze strony samego siebie. Należy pamiętać, i tu dotykamy tego wymiaru nadprzyrodzonego, że ponad ludzką ograniczonością, grzechem i głupotą jest miłosierdzie Boże i łaska Boża. Przypomnienie człowiekowi w kryzysie, że jest w tobie dobro, zobacz, jest w tobie dobro, konkretne dobro, pozwala złapać tą równowagę. Żeby człowiek uwierzył, że po pierwsze jest w nim dobro, bo Bóg go uczynił na swój obraz i podobieństwo. Że zasługuje na miłość, bo Bóg go kocha. Zasługuje na przebaczenie, bo Bóg jest miłosierdziem i miłością. Człowiek jest całością, jak powiedzieliśmy, więc nie można przejściowej sytuacji kryzysu uważać w danej chwili za najważniejsze życiowe wydarzenie, które mogłoby przesłonić całe dotychczasowe życie. Jakiegoś odcinka życia, a takim jest kryzys, nie wolno stawiać na równi z całym bogactwem życia, ale zawsze osadzać go w szerszym kontekście. Chodzi więc o tak zwaną zasadę całościowości, żeby uchwycić całokształt życia, a nie tylko ten jeden punkt i przez ten moment w życiu oceniać całość życia. Odwrotnie. Przez pryzmat całości życia, całości powołania oceniać ten wąski odcinek kryzysu. Chyba taka też jest praktyka każdego kierowcy, który o drodze będzie mówił nie przez pryzmat jednego zakrętu czy jednej dziury w drodze, ale przeciwnie, będzie się dziwił, że jest dziura w drodze, która jest na ogół drogą dość wygodną. Albo jest niebezpieczny zakręt na jakiejś drodze, która jest prosta i szeroka. Zakręt nas dziwi, a nie prosta, długa droga. Więc podobnie i tu. Co to oznaczałoby w praktyce? Chodzi o to, żeby złapać zdrowy dystans do zaistniałej sytuacji. A więc umieć oceniać to, co się wydarzyło tu i teraz w całokształcie moich dotychczasowych doświadczeń i tego powołania, do którego jestem powołany. Ja to nazywam trochę takim syndromem pięści przy nosie. Jeżeli przyłożę pięść do mojego nosa, do moich oczu, to ta pięść przesłania całą tę kaplicę. Czy dlatego, że ta pięść jest tak wielka? Mam nadzieję, że nie. Dlatego, że ona jest blisko moich oczu. Ale jeżeli ją oddalę, zaczyna to wszystko mieć właściwe proporcje. Podobnie bywa z kryzysem. Człowiek ma taką tendencję, że to, co przeżywa tu i teraz, wydaje mu się najważniejsze w życiu. I to mu przesłania często wszystko inne. Wszystkie inne sprawy. A wystarczyłoby złapać dystans. Wystarczyłoby poczekać z ocenianiem. Czasem wystarczy poczekać dzień, dwa, tydzień, aby zobaczyć, że rzeczy mają się zupełnie inaczej niż wydawało się w pierwszej chwili. I wtedy samo rozwiązanie kryzysu może przyjść bez większego problemu. Sam kryzys może polegać na tym, że zaburzona została perspektywa oceny sytuacji. Ktoś mi powie, masz brudne buty, a ja słyszę, jesteś brzydka. No i powód do kryzysu. A wystarczyłoby zobaczyć, aha, no bo tylko but jest brudny. Wdepnęłam w coś niechcący, więc to nie ja jestem brudna, to but jest brudny. Więc złapać właściwą perspektywę oceny. Jak pokazuje doświadczenie, w twórczym przeżywaniu kryzysu bardzo pomaga konfrontowanie swoich przeżyć z przeżyciami innych ludzi albo też swoich aktualnych przeżyć z tym, co było już. Znowu problem polega na tym, że w kryzysie człowiek, jak powiedziałem, zamyka się w sobie. Ta jego perspektywa się bardzo skraca. Wchodzi w takie ciasne, ciemne pomieszczenie, z którego nic nie widzi. Traci poniekąd pamięć. Tymczasem mądrość Biblii pokazuje nam geniusz Boga i pewną też mądrość narodu wybranego. Zauważmy, jak często w Starym Testamencie Izraelici odwołują się do swoich doświadczeń. Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, Boże, który zawierałeś przymierze, któremu byłeś wierny. Tak jak kiedyś byłeś wierny przymierzu, tak i teraz mnie wybawisz z nieszczęścia. To jest właśnie ta pamięć historyczna. Podobnie jest i w sytuacji kryzysu. Coś się wydarzyło, wiem już z własnego życia, że w podobnych sytuacjach będąc, okazało się, że można z tego wyjść, jak nie tak, to inaczej, że świat się na tym nie kończy. Więc dlaczego miałbym i w tym momencie tracić nadzieję? Przywołanie swoich wcześniejszych doświadczeń podobnych może pomóc spokojnie wyjść z kryzysu. Podobnie skorzystanie z doświadczeń innych ludzi. Ktoś był w daleko gorszej sytuacji, a jednak wyszedł na prostą. Dlaczego ja miałabym się pogrążyć całkowicie, skoro innym się to udało, jest szansa, że mnie też się to uda. A zatem skonfrontowanie tych doświadczeń, czy osobistych, czy z innymi, może być środkiem pomocowym w tej płaszczyźnie naturalnej w wychodzeniu z kryzysu. Oznacza to, że będąc w sytuacji kryzysu, trzeba jednak mówić o nim. Trzeba go wyrażać. Nie można właśnie, jak powiedziałem, poddać się tej presji kryzysu i zamknąć się w sobie. Ja sobie poradzę. Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Tak, to nie jest moja sprawa. Ale dlaczego nie chcesz skorzystać z pomocy? Wystarczy, że powiesz, co się dzieje. Problem w tym, że często my sami nie wiemy do końca, co się dzieje. Bo najczęściej kryzys dotyka wymiaru afektywnego, emocjonalnego, który niełatwo poddaje się w sferze racjonalnej. Dlatego dobrą jest rzeczą mówić o problemie. Lepiej czy gorzej, po prostu o nim mówić. Ten wysiłek mówienia o przeżywanej sytuacji powoduje, że problem zaczyna być przenoszony ze sfery afektywnej, preracjonalnej czy irracjonalnej w sferze racjonalną. Chcąc komuś powiedzieć, co ja przeżywam, ja po prostu muszę to nazwać. Nazywając, zaczynam o tym myśleć. A myśląc, racjonalizuję, znajduję właściwe rozwiązanie. Jednym ze sposobów wyrażania i nazywania kryzysu, bardzo skuteczny, także w płaszczyźnie czysto naturalnej, jest sakrament pokuty i kierownictwo duchowe. Bowiem tam musimy przedstawić swój problem, nazwać go. Nie wystarczy powiedzieć, Panie Boże, Ty wiesz. Pan Bóg powie, tak, ja wiem, tylko Ty nie wiesz. Ty sobie powiedz, o co Ci chodzi. Spowiednik jest tylko tym katalizatorem, który wyzwala konieczność ekspresji, wyrażenia tego, po to, żeby znaleźć rozwiązanie. I czasem bywa tak, że samo nazwanie problemu, sama próba jego wydobycia z tych czeluści własnego ja sprawia, że problem się niejako sam rozwiązuje. Sam byłem świadkiem przynajmniej parę razy takich historii, kiedy ktoś przychodzi z jakimś problemem, opowiada, ja właściwie nie bardzo wiem, co ja mam zrobić. Co, jak pomóc? No, słucham trochę bezradnie, okazuje zainteresowanie, rzeczywiste zainteresowanie, szukając jakiegoś rozwiązania. I tak ktoś opowiada, opowiada, opowiada. I w końcu stwierdza, że no dziękuję mi, bo pomogłem znaleźć rozwiązanie. Ja właściwie nic nie powiedziałem. Ale ten człowiek sam sobie powiedział, bo mówiąc o tym, zobaczył siebie w innej perspektywie. Takie złapanie dystansu, zobaczenie siebie poprzez ekspresję może być skutecznym sposobem wyprowadzenia z kryzysu. Dla twórczego rozwiązania kryzysu ważne też będzie zgodzenie się w niektórych sytuacjach na cierpienie i konieczność wyrzeczeń, utraty pewnych przywiązań. No nie da się zrobić, to jest wbrew prawom fizyki, jeżeli balon ma się wzbijać w górę i już nie ma gazu, żeby podgrzewać powietrze, aby mógł się wzbijać w górę, po prostu wyrzuca się balast. Jeżeli ten balast w koszu balonu ciągle jest, to balon nie będzie się mógł wzbić. Trzeba ten balast wyrzucić. Podobnie bywa i w sytuacji kryzysu. Kryzys spowodowany jest balastem. Nasze serce jest zagruzowane różnymi niepotrzebnymi rzeczami. I nic nie pomogą żadne terapie, żadne środki pomocowe, jeżeli nie nastąpi odgruzowanie serca. Wyrzucenie tego balastu. To boli. Każda utrata nas boli, przeraża, ale czasem jest jedynym tylko sposobem na wyjście z kryzysu. Dlatego trzeba się czasem zgodzić, że tracimy, by zyskać. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli cokolwiek nam zabiera, to po to, żeby dać siebie, dać stokroć więcej, jak to powiedział do apostołów, kto dla mego imienia opuści ojca, matkę, pole, dzieci i tak dalej, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy. A jeśli chodzi o te środki pomocowe, które nazwaliśmy jako nadprzyrodzone, to przede wszystkim pierwszym takim krokiem na drodze wychodzenia z kryzysu jest zjednoczenie z Bogiem. Kryzys bowiem ma coś z odejścia na pustynię w sensie biblijnym. Pustynia w sensie biblijnym jest miejscem niebezpiecznym, gdzie czyha zło i szatan, tak jak w przypadku kuszenia Pana Jezusa, ale zarazem pustynia jest miejscem doświadczenia szczególnej Bożej interwencji, Bożej bliskości, Bożej opieki. Jak w przypadku Izraelitów, o czym usłyszymy już za tydzień podczas Wigilii Paschalnej. Należy zatem w sytuacji kryzysu, wbrew ogarniającej nas nieraz apatii, niechęci, za wszelką cenę szukać zjednoczenia z Bogiem, zwłaszcza przez sakrament pokuty i Eucharystii. Gorszą od duchowego kryzysu jest bowiem pokusa samozbawienia, wbrew przestrodze Chrystusa. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jest coś z diabelskiej pokusy w takim przeświadczeniu: Pan Bóg mnie opuścił. Pan Bóg już, nawet Pan Bóg nie jest mi w stanie pomóc. Albo też nie będę Panu Bogu zawracał głowy. To jest coś diabelskiego, to jest jakaś pokusa pychy, chęć samostanowienia. Ja sobie sam dam radę. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ale to nie znaczy, że wszystko Pan Bóg za nas załatwi. Musi być współdziałanie z łaską. Jak powiada święty Paweł, nie ja, ale łaska Boża ze mną. Doznawany kryzys powinien być więc przedmiotem modlitwy, szczerej, poufałej rozmowy z Bogiem. Modlitwy nie jako formalności, jako czynności obligatoryjnej, ale modlitwy jako przylgnięcia do Pana, serdecznej, poufałej rozmowy. To trochę tak jak rozmowa z przyjacielem, z przyjaciółką, czy nawet z psychoterapeutą, kiedy człowiek mówi to, co czuje, to jak czuje, a nie tylko wygłasza jakąś oficjalną mowę. I tak jak w konfrontacji z drugim człowiekiem możemy złapać właściwy dystans do problemu, który jest źródłem kryzysu, to o ileż bardziej w tej poufałej rozmowie z Chrystusem, który jest lekarzem, który zna człowieka lepiej niż on sam siebie, który przenika i zna głębiny naszego serca. Dlatego w sytuacji kryzysu balsamem kojącym tę ranę serca jest medytacja i modlitwa, zwłaszcza adoracyjna, jak również modlitwa wstawiennicza innych osób. Tym bardziej, że jeśli chodzi o kryzys duchowy, nierzadko źródłem tego kryzysu jest zaniedbanie modlitwy. A więc trzeba wrócić do tego, co się utraciło. By jednak zdobyć się na wysiłek modlitwy w kryzysie, potrzeba ufności, tego głębokiego przeświadczenia, że Pan Bóg nigdy nas nie odrzuca, nigdy nie przekreśla. Nawet jeżeli w modlitwie nie daje mi tego, o co ja proszę, to zawsze daje mi siebie, zawsze daje Ducha Świętego, Pocieszyciela. Ludziom w kryzysie warto przypominać słowa z Lamentacji proroka Jeremiasza z 3 rozdziału, wiersze 25-26. Dobry jest Bóg dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. W niejednym przypadku te słowa mogą służyć jako motto rekolekcyjne. A drugim źródłem ufności są słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie odpuścił, jeżeli człowiek szczerze się nawraca, pokutuje, jeżeli szczerze chce dźwignąć się ze swojego upadku. Negatywne nastawienie człowieka w stanie kryzysu trzeba pokonywać postawą wdzięczności wobec Boga i ludzi. Tymczasem kryzys nierzadko objawia się nastawieniem pretensjonalnym, jakimś żalem, że nie mam tego lub tamtego. Gdybym był, albo gdybym żył w innych czasach, albo gdybym był kimś innym, nie byłoby problemu. Gdybym był zdrowy, mówi człowiek chory, pewnie Pana Boga nie ma, bo jakby Pan Bóg był, nie dopuściłby do cierpienia. Więc ciągle tylko jakieś pretensje, żądanie, oczekiwanie, czyli fałszywy obraz rzeczywistości. Tymczasem do wyjścia z kryzysu bardzo pomaga postawa wdzięczności wobec Boga i ludzi. Chodzi o to, aby zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani, że oglądanie się za czymś, co mnie by odpowiadało, co ja bym chciał, jest nieracjonalne, bezzasadne w kontekście tego, co już otrzymałem i co jeszcze mogę otrzymać. Człowiek, który jest wdzięczny, dostrzega, że jest obdarowany. Podczas gdy ktoś, kto ma pretensje do całego świata, nie widzi daru. Ciągle tylko żąda czegoś innego niż to, co ma. Ta wdzięczność wobec Boga i ludzi za otrzymywane dobro pozwala odbudować w człowieku szacunek dla samego siebie. A więc zobaczyć siebie tak, jak Bóg widzi człowieka, dostrzegając w nim swój obraz i podobieństwo. Skoro Pan Bóg mnie obdarowuje, to znaczy, że jestem kimś ważnym dla Pana Boga. To znaczy, że On mnie kocha, bo mi daje bez mojej zasługi, darmo. Pan Bóg mnie szanuje. Skoro On mnie szanuje, to ja nie mogę sobą pogardzać. I nierzadko jest to właśnie ten istotny moment wyjścia z owego życiowego zakrętu. I na koniec można by postawić pytanie, dlaczego te kryzysy są? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza te kryzysy? Bo nie możemy powiedzieć, że On jest ich sprawcą. Raczej Pan Bóg dopuszcza, abyśmy się znaleźli na takim życiowym zakręcie, aniżeli to sprawia wprost. Choć i takiej opcji wykluczyć nie można. Jak czytamy w Starym Testamencie, Bóg jest jak ojciec, który kochając swojego syna, karci go i ćwiczy w trosce o dobro. Otóż sytuacja kryzysu jest dla nas o tyle korzystna, pod warunkiem, że rozwiążemy go poprawnie, pozytywnie, jest dla nas o tyle korzystna, że odsłania prawdę o nas samych. Pokazuje nam, jacy my naprawdę jesteśmy. Kryzys bowiem polega na zdarciu tej maski. Czy rozwiązanie kryzysu polega na zdarciu maski, którą my sobie nakładamy i udajemy przed sobą i innymi, że jesteśmy piękniejsi, niż nam się wydaje. Zdarcie tej maski to tak trochę jak zdarcie ubrania, kiedy człowiek się czuje bezsilny, obnażony, ale staje w całej prawdzie przed sobą, przed Bogiem. Poznaje siebie. I właśnie kryzys pokazuje nam, jacy my tak naprawdę jesteśmy w dnie swojej duszy. Ta prawda o sobie to nic innego jak właśnie pokora. A pokora jest fundamentem życia duchowego. Bez pokory nie da się zbudować życia duchowego i bez pokory, bez tego fundamentu, ten gmach pobożności, gmach świętości jest niemożliwy do zbudowania. Po to są nam potrzebne kryzysy, aby burzyć te różne przybudówki, te różne namioty, jakie sobie stawiamy, po to, aby w ich miejsce wybudować piękną, trwałą świątynię. Innymi słowy, kryzysy są po to, abyśmy nie ulegali pokusie bałwochwalstwa. A przedmiotem tego bałwochwalstwa jest albo nasze ego, albo jakieś różne inne nasze przywiązania, które przesłaniają nam całą tę drogę, po której powinniśmy iść. To trochę tak, jakby nagle na naszej drodze pojawiło się wielkie drzewo leżące w poprzek. Kiedyś przeżyłem taką sytuację. Cudem wyszedłem z czegoś takiego, choć trochę rozbiłem samochód, bo nagle się okazało, że drzewo się znalazło leżące na drodze, na prostej drodze w lesie, bo robotnicy leśni przeciągali połamane drzewa przez jezdnię, zerwała się im linka i drzewo zostało na środku jezdni. W momencie, kiedy ja nadjeżdżałem o zmroku. Więc po hamulcach, a mój samochodzik w lewo, zwrot i w krzaki, w las. No, na szczęście nic się złego nie stało, ale coś takiego się dzieje. Że człowiek nagle, prawda, staje w obliczu jakiejś przeszkody na drodze i nie wie, jak się zachować. Więc kryzys nam uczy nas, jak mamy się zachować w podobnych sytuacjach. I chyba najlepszą lekcją, jak bardzo potrzebne nam są te próby w życiu, te kryzysy, jest liturgia Niedzieli Palmowej i liturgia Wielkiego Tygodnia. Chrystus pozornie, po ludzku biorąc, poniósł kompletną klęskę na krzyżu. Cała misja Jezusa poniosła kompletną klęskę, gdyby tylko tak patrzeć po ludzku. Doznał kryzysu i źle się to wszystko skończyło. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Zwyciężył. Ten krzyż był potrzebny po to, aby pełniej objawiło się zwycięstwo poranka zmartwychwstania. I nasze kryzysy są nam potrzebne po to, abyśmy uwierzyli, że łaska Boża zwycięża, że miłość Boża jest większa niż grzech. I właśnie w tej perspektywie paschalnej trzeba patrzeć na różne swoje kryzysy, na różne próby życiowe, które choć mają znamie krzyża, to zawsze kończą się zmartwychwstaniem do nowego życia. I trzy pytania na koniec. Po pierwsze, jaki był mój dotychczasowy, najpoważniejszy kryzys i czego on mnie nauczył? Po drugie, jakie zwykle popełniam błędy, które wtrącają mnie w stan kryzysu? I trzecie pytanie, jeśli miałabym komuś pomóc w rozwiązaniu kryzysu, to jakim osobistym doświadczeniem mogłabym się z nim podzielić? Co bym tej osobie powiedziała? Oczywiście temat, który podjęliśmy, nie jest tematem wyczerpanym. To jest temat rzeka, ale mam nadzieję, że tych kilka ogólnych wskazań opartych też na zaczerpniętej wiedzy psychologicznej pomoże nam inaczej spojrzeć na różne mniejsze i większe zakręty naszego życia w perspektywie celu, do którego jesteśmy powołani. Celem tym jest nasze zmartwychwstanie, a bramą do zmartwychwstania jest krzyż.